Witamy braci bardzo serdecznie po przerwie kawowej. Jesteśmy troszkę do tyłu z czasem. 12:04, do której mogę przemawiać. Do 12:30. Zmieścimy się, mili bracia i siostry, bo temat jest wdzięczny, piękny i krótki. I taki, na który można myśleć cały dzień, całe życie, bo dotyczy przymierza tęczy. Taki jest prosty temat. Przymierze tęczy. Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na to, co ono zawiera, jak do niego doszło i w istocie o co w nim chodzi. Bo zestawienie dwóch faktów, które tam w pewnym momencie będą przeze mnie skonfrontowane, może prowadzić do ciekawych wniosków, może być zaskakujące, albo istnieje jeszcze trzecie rozwiązanie problemu, który postawię, którego jeszcze nie znamy, czy ja nie znam, może wy znacie. Najpierw, co to jest przymierze w ujęciu Biblii? Sednem przymierza jest, mili bracia i siostry, obietnica. Nie ma przymierza, w którym nie występowałoby to jądro. Zarówno z ludzkiego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia biblijnego. Musi być obietnica. Ja obiecuję ci coś, a coś. To jest przymierze. Może być to tylko taka prosta obietnica, bez żadnych warunków. Są takie obietnice w Biblii. Są też inne, tak zwane warunkowe, że owszem, obiecuję wam, jeżeli spełnicie wymagania, które przed wami postawię. To wtedy mówimy o przymierzu, które jest warunkowe. Rodzaj przymierza, który nazywamy przymierzem tęczy, jest tym pierwszym. Nie ma tam żadnych warunków. Podobnie mówimy, jest przymierzem abrahamowym, że nie ma tam żadnych warunków. Chociaż brat Gustaw czytał ze cztery warunki, które tam były potrzebne. Wyjdź od ojca, wyjdź od rodziny i tak dalej, iść do ziemi. Ale to nie było jeszcze przymierze, tylko, bracia i siostry, co? Zapowiedź, że w przyszłości zostanie zawarta, ale gdy wszedł do ziemi, Bóg mu kazał spojrzeć w górę, co jest opisane w pierwszej Mojżeszowej, w rozdziale 15. To wtedy mu powiedział, że będzie tak jak te gwiazdy, tak jak piasek, bez żadnych warunków. No więc, jeśli uświadomimy sobie, że sednem przymierza jest obietnica, to warto by się teraz zastanowić, czego obietnica nazwana przymierzem tęczy ma dotyczyć. Cieszę się, że trochę brat Gustaw o Noem i Abrahamie wspomniał wczoraj, bo to jest jakby lekka kontynuacja tego z minimalnym rozszerzeniem. Nawet się bałem, że zacznie za dużo rozszerzać, wtedy ja nie miałbym o czym mówić. Ale pamiętamy, że był Adam doskonały i te wszystkie losy ludzi aż do czasu potopu i wtedy nastąpiła interwencja Boża, że nastał ten wielki kataklizm. Czytam z Księgi Rodzaju, pierwsza Księga Mojżeszowa, 6 rozdział od 1 do 8 wiersza. Według Biblii Warszawskiej, proszę posłuchać, śledzić tekst. A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wtedy rzekł Bóg: nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną. Niechaj więc żyje tylko 120 lat. Nie powiem, że rozumiem te słowa. Nie rozumiem. Tak jakbym je chciał rozumieć, idziemy dalej. A w owych czasach byli na ziemi giganci, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek ludzkich, do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. w ideologiach różnych znajdują się reminiscencje tych rzeczy. Jacyś herosi, jacyś półbogowie, wszędzie w każdej kulturze występujący. Uważamy, że pierwowzór tutaj jest w Biblii opisany, że w czasach przedpotopowych tak na ziemi było, że byli tytani, herosi, mocarze sławni, którzy byli anielskiego pochodzenia. Tak jak tutaj jest opisane, rozumiemy ten fragment dosłownie. Piąty wiersz. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie rzekł Pan, zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi. Ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. Różne są punkty ciężkości w tym wierszu, w różnych przekładach. Żal, żałował. Nie to jest moim tematem, zwracam tylko, że jest ciekawy problem tutaj, że żałował Pan, że stworzył. Więc różnie próbujemy to wyjaśnić, że nie żałował, bo jak mógł żałować, skoro wszystko przewiduje. Ale wiersz już mówi tak. Tylko Noego Pan darzył życzliwością. Nagle z tej całej wielkiej rodziny niegodziwców jest ktoś, którego Pan darzy życzliwością. Kim był zatem ten Noe, którego Pan darzył życzliwością? Ósme lub dziewiąte pokolenie od Adama. Trzeba to dobrze policzyć. Pan jest dosyć blisko. Potop przyszedł od Adama w latach ile? 1600? A więc krótko. Można powiedzieć, my żyjemy w takiej epoce, że mówimy, że Polska ma 1000 lat, cesarstwa tam jeszcze 1000, więc to są jakby nasze czasy. Blisko ta dama, niegodziwość ludzi taka, że Bóg podejmuje decyzję, że ten porządek rzeczy zostanie zakończony katastrofą. Tamten porządek rzeczy powinienem powiedzieć, czyli pierwszy świat, jak mówi list apostoła Piotra. No więc kim był ten Noe? Drugi list Piotra, drugi rozdział, wiersz piąty, mówi o tym, że to był człowiek sprawiedliwy. A więc pośród tego niegodziwego świata znalazł się ktoś, kogo Bóg tak mógł nazwać. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Więc ten Noe musiał się jakoś wyróżnić na całym tle tych ludzi. I możemy teraz uruchomić sobie wyobraźnię, że ten zwiastun sprawiedliwości mieszka wśród niegodziwców, któremu Bóg poleca zbudować arkę. Znamy te opisy. On ją buduje, a prawdopodobnie jeszcze deszcz nie padał wtedy nigdy. Nie wiem, czy to można łatwo z Biblii wywieźć, ale pośrednio, może tak, może nie, bo ten fragment, który tego dotyczy, no, może być uważany, że jest umieszczony w innym kontekście. No, nie ma wody, nie ma deszczu, a tu jest szaleniec, który buduje łódź, być może daleko od rzeki i to tak wielką, że po rzece nie można jej spławić. No i wiemy, no wyśmiewają się. No, różnie mogło być z tym Noem. Ale tutaj jest on jakimś wybranym człowiekiem. Teraz przejdę na chwilę do Abrahama, bo tu jest ciekawe zazębienie tych dwóch postaci. Bracia i siostry, kochani, jak myślicie, jak daleko od Noego żył Abraham? To znaczy chronologicznie, czasowo. Okazuje się, że bardzo blisko. Gdy Noe zmarł, to 2 lata później urodził się Abraham. To teraz pomyślmy, co to może oznaczać. Abraham miał synów, tak? Jednym z nich był Sem. Abraham był...
Noe
miał synów. Czyli wynika z tego, że słuchacie. To w sumie jest fajne. Przepraszam za tego Abrahama. Noe miał synów. Jeden z nich był Sem. Sem miał potomków, w końcu się urodził Abraham. Więc Abraham jest Semitą, bo od Sema pochodzi. Ale Sem, gdy umarł, uwaga, gdy Sem umarł, to Abraham miał 150 lat. Uświadommy sobie to. Czyż miał wtedy Izaaka? Czyż było przymierze abrahamowe? Tak, bo miał Izaaka, gdy miał ile tam? Setkę. Więc Izaak miał 50 lat, to dopiero wtedy umiera człowiek, który przeżył potop. Nie sam Noe, bo on 2 lata przed Abrahamem zmarł, ale 150 lat po urodzeniu Abrahama. No to teraz jest pytanie. Jeśli to była rodzina jakaś, przecież to był Semita, od Sema pochodził. Co wiedział Abraham o tych czasach związanych z Noem? Wszystko wiedział. No nie jest napisane w Biblii, że się odwiedzali, rozmawiali, ale przecież to jest chyba naturalne. Gdzie mieszkali, w jakimś jednym może rejonie, może nie, ale ta tradycja i to przekazywanie, że Bóg zainterweniował, było żywe, tak jak w naszych rodzinach byłoby żywe, gdybyśmy chcieli pielęgnować tę historię naszych przodków, gdybyśmy umieli do nich dotrzeć. A więc Abraham wszystko wiedział. To nie był taki człowiek, który nagle w tłumie na rynku wurchaldejskim się znalazł, a Bóg mówi, o widzę tam jakiś człowiek. I mówi, Abrahamie, ja cię wzywam, wyjdź. To był człowiek z wielką spuścizną tej rodziny Bożej, tych sprawiedliwych właśnie. Nieprzypadkowy człowiek. No dobrze, zostawmy go. To tyle do niego. Chciałem, żebyśmy uzmysłowili sobie, jak blisko te wydarzenia miały miejsce. Z uwagi na to, że oni żyli bardzo długo. Tak? Bo gdyby ktoś żył 30 lat, no to by się nie zazębił, ale jak żył 150 po potopie, ten Sem, no to jeszcze udało mu się, czy więcej po potopie, 150 wspólnie z Abrahamem, udało mu się przekazać tę spuściznę Abrahamowi i jego rodzinie. Czy to jest więc dziwne, że Abraham był wierzący w obietnicę Boga? No nie jest dziwne, dlatego, że on to miał jakby w genach. Miał w opowiadaniach rodzinnych, że Bóg interweniował, Bóg się objawiał, Bóg się pokazywał. Doświadczyli Boga żywego. No i że wyzwolił ich rodzinę w tej wielkiej katastrofie, a wszystkich innych niestety, no powiedzmy, uśmiercił, tak? Bo potop to była katastrofa, która dotknęła wszystkich z wyjątkiem tej rodziny. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, wiersz 11 mówi o potopie. Roku 600 wieku Noego, miesiąca wtórego, 17 dnia tegoż miesiąca. Zobaczcie, jaka precyzja. 600 lat, drugi miesiąc, 17 dzień. W tenże dzień, żebyśmy nie mieli wątpliwości kiedy, może nie umiemy tego przełożyć na dzisiejszą datę, bo to może być problem, z uwagi na różne tam zawiłości chronologiczne, najlepiej posługiwać się dniami juliańskimi, prawda, żeby datę tego zostawiła. 17 dnia, w tenże dzień, teraz co? Przerwały się wszystkie źródła przepaści wielkiej i okna niebieskie otworzyły się. Dwie rzeczy. Okna niebieskie, to rozumiemy, się wylewał potop z nieba. Padał deszcz. Okna niebieskie, skąd woda w niebie się znalazła? Czytamy w opisie stworzenia, że Bóg uczynił rozpostarcie między wodami. Rozpostarcie według Biblii Gdańskiej, firmament według innych Biblii, po hebrajsku to chyba jest rakia, nie mieli z rakiją, rakia. I wody nad rozpostarciem, wody pod rozpostarciem, wody nad rozpostarciem to jest to, co spadło. Prawdopodobnie taka koncepcja byłaby, spadło w czasach potopu. A wody pod rozpostarciem zostały zebrane w jedno miejsce, ukazał się suchy ląd, to są te oceany, to wszystko, co nazywamy morzem, oceanem, rzekami. Ale jest tutaj ta druga też rzecz, że okna niebieskie, ale również zerwały się, czy przerwały wszystkie źródła przepaści wielkiej. O czym tutaj jest mowa? Wewnątrz. A więc to było i z wewnątrz, i z zewnątrz. No są różne koncepcje, ja nie jestem w tym dobry, ale ciekawi mnie to, jak to naprawdę było, nie wiem, ale jest wskazówka, że wytrysnęły wody z wewnątrz. Pękła skorupa i lało się i z góry, i z dołu. Tak to było. Idziemy dalej. A 7 dni wcześniej Noe zamknął się razem z rodziną w arce i czeka. Czeka, a ci stoją naokoło i... I co?
Kamienie furgają.
I nie ma wody. Pan zamknął drzwi, jest napisane. Arki. No i się w końcu zaczęło w tym dniu, w którym mówimy. Tak? 17 dnia tegoż miesiąca przerwały się, wszystkie się skończyło już. Drwienie z Noego ewentualne i tak dalej. Bo doświadczyli naprawdę, że dzieje się coś, co skończyło, co zakończyło ich życie. No i oni w tej arce przebywają jakiś czas. No, oczywiście jest trudne zagadnienie, bo każdy chciałby wyjaśnić, jak to jest możliwe i tak dalej. Nie wiemy. No i wody po potoku w końcu zaczynają opadać. No i Noe dostaje polecenie, by opuścił arkę. Pierw otwiera okno, dach tam i puszcza gołąbka. Raz, drugi, trzeci. Za trzecim razem nie wraca. Czy wraca? Jakoś to było, tak? W dziupku oliwkę przyniósł. Skąd ta oliwka, skoro wszystko zalane było, ona już była zielona? Generalnie ocenił, że już jest dobrze, może jest bezpieczny. I Pan mu mówi, wyjdź w pewnym momencie. Czytamy o tym dalej, aż do przymierza tęczy. 8 rozdział od 13 wiersza. W 601 roku, no, chronologia jest według życia, widzimy Noego, prawda? Bo w 600 roku miał 600 lat, a teraz jest 601. W miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tegoż miesiąca, po naszemu byśmy powiedzieli 1 stycznia, pierwszy dzień roku, pierwszy miesiąc roku 601 życia Noego. Wyschły wody na ziemi. Zdjął tedy Noe dach arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi obeschła. Ale dalej siedzą w tej arce, jeszcze nie wychodzą. A w drugim miesiącu, 27 dnia tegoż miesiąca, ziemia całkowicie wyschła. I wtedy rzekł Bóg: wynieś z arki, ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą. A więc siedzieli, czy ładniej mówiąc, przebywali w tej arce rok czasu. Bo w drugim miesiącu roku 600, w 17 dniu zaczął się potop. A rok później, w drugim miesiącu, dnia 27, czyli troszkę więcej niż rok, wyszli. Dostają polecenie wyjścia z arki. Po całkowitym zalaniu ziemi, po zniszczeniu wszystkich istot, tak jak zapowiedziane było w piśmie, 8 osób rozpoczyna nową cywilizację. Każdy z nas tu siedzących jest potomkiem którejś z nich. Albo Hama, albo Jafeta, albo Sema. No nie ma innego wyjścia. Więc czy jesteś semitą, czy antysemitą, czy chemitą, czy kimś, każdy jest z tej rodziny, bracia i siostry. Nie ma lekko. Jesteśmy jedną wielką rodziną, już nawet nie w Adamie, ale można powiedzieć bliżej, w Noem. I wszystkie korzenie prowadzą właśnie do tej naszej arki. No i gdy dostał polecenie wyjścia z tej arki, to oczywiście wyszedł, bo przecież nie było jego celem siedzieć w arce. I czytamy rozdział 9, od 8 wiersza. No bo zostali całkowicie nową sytuację. Ziemia zniszczona katastrofą i oni na tej ziemi. Od 8 wiersza. Potem rzekł Bóg do Noego i do jego synów. Ja zawieram przymierze z wami. No dobrze. Ale co dalej? I z waszym potomstwem. Czyli z nami. No bo jesteśmy potomstwem. Dalej. Które po was będzie? Czytam dalej to samo. Nie tylko z ludźmi, z wszelką żywą istotą, która jest z wami. Bóg mówi, że zawiera przymierze z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Bóg zawiera przymierze ze światem zwierzęcym. Może to są jakieś symbole, no ale czy dosłownie nie ma to sensu? To również ma dosłowny sens. 11 wiersz. Zawieram z wami przymierze. I teraz objawia, co ono, jakie jest ono natury, jaka jest obietnica. Obietnica jest taka. Tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potoku żadna istota żywa. I już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. To jest powtórzenie. Dwa razy to samo. Nie będzie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. No i teraz jest ciekawe zderzenie z rzeczywistością, bracia i siostry. Być może ta obietnica o czymś nam mówi, a być może lub objawia coś. Chciałbym to skonfrontować z wielkimi powodziami, jakie miały miejsce na naszych oczach. W Chinach, nie w Chinach, w Polsce, w innych krajach, gdzie setki ludzi zostało pogrążonych w odmętach i nie żyje. Tysiące ludzi nie żyje. A Biblia tutaj mówi, że wodami potopu nie będzie zgładzona już żadna żywa istota. Jak rozwiązać ten konflikt? Czy w ogóle on tutaj istnieje? O, chyba wyjście byłoby takie, że zależy, o jaką powódź chodzi. Ludzie, którzy są zwolennikami teorii, że potop, o którym mówi Biblia, był lokalny, mieliby chyba tutaj kłopot z uwierzeniem w te słowa. Dlaczego? Dlatego, że każda lokalna powódź zaprzecza tym słowom. Bo te słowa mówią, że nikt nie zostanie zgłodzony wodami potopu. I gdyby potop miał być taki lokalny, to by oznaczało, że wszystkie inne potopy zaprzeczają tej obietnicy. Faktycznie dla człowieka, który już powiedzmy tak brutalnie ginie w powodzi, to jemu jest obojętne, czy to jest lokalne, czy globalne, bo dotyczy go tylko osobiście. Tak? Czy rzeka wylewa, czy morze wylewa, a on nie żyje. To dla niego nie ma znaczenia, czy jeszcze ktoś tam na biegunie żyje, czy nie żyje. Ale z punktu widzenia makro jest to różnica. Z tego by wynikało, być może to jest jakiś dowód, że potop to było zjawisko globalne. I taki potop, czyli zjawisko globalne, które miałby zalać całą Ziemię. No bo wiecie, że są spory o to, czy był globalny, czy był lokalny, czy to wszystko jest z perspektywy tam człowieka żyjącego na Bliskim Wschodzie, gdzieś tam blisko, w jakiejś nieczce zagłębiono i tam się wylało, no i ich zalało. No i jest z tego wielkie halo. Takich lokalnych zatopień niszczących ludzi było mnóstwo. I gdyby tak było, to Bóg by tutaj był niewiarygodny, mi się wydaje. Dając taką obietnicę, że tego rodzaju katastrofy nie będzie. Z tego wynika, że dotyczyć to może tylko globalnego potopu obejmującego zniszczenie całej ludzkości. Tak jak było, tak jak rozumiemy, że było. No więc mamy tutaj obietnicę, że takie coś się nie powtórzy. I to jest obietnica, którą my nazywamy przymierzem tęczy. Za chwilę dlaczego ta tęcza, to oczywiście wiemy, ale o tym będę mówił. No więc zwróćmy uwagę, czy z tego nie można wyciągnąć jeszcze innego jakiegoś porównawczego wniosku. Zagłada świata nastąpiła, absolutnie to jest pewne. Tamta zagłada zniszczyła również przytłaczającą większość ludzi. Zostało ilu? 8. Ilu było? Nie wiadomo, ile było, ale mnóstwo było. I zestawiamy to teraz z obietnicami albo z groźbami związanymi z tak zwanym końcem świata drugiego. I widzimy tutaj pewien problem. Jak nie wodą, Obiecałem, że wodą nie, Pan Bóg mówi. Ogniem was spalę. Dlaczego tak mówię? No, jak poczytamy listy Piotra i apokaliptyczne wizje, to wychodzi na to, że Pan Bóg zamierza zniszczyć świat ogniem. I byłoby ciekawie. I byłby usprawiedliwiony. Obiecałem, że nie będzie potopu. Ale nie obiecałem, że nie będzie ognia. Ale dla nas jaka to różnica, czy ogniem, czy wodą. Ta obietnica, o której my mówimy, ona chyba ma inny charakter, że nie będzie takiej zagłady, obojętnie, wodą, ogniem, czy czymkolwiek, na taką skalę, jaka była w pierwszym świecie. Ja to tak rozumiem. Że tu chodzi nie tyle o to, jak zabić człowieka, tylko że nie będzie takiej zagłady. Będzie inne rozliczenie się z tak zwanym drugim światem, ale nie takie niszczące całkowicie cywilizację do 8 osób. Bo Bóg mógłby zredukować ponownie całą populację ludzi do 8, 6, 2, nie wiem. Jakby sobie życzył. Może to zrobić? No może to zrobić. Tylko pytanie, czy chce. Wydaje się, że w tej obietnicy jest mowa o tym, że takiego czegoś już nie będzie nigdy. A więc musimy spojrzeć z kolei teraz na to, jaki charakter ma mieć zakończenie drugiego świata, w którym również katastroficzne wizje występują zarówno w Apokalipsie, jak i występują w listach Piotra. Ale nie o tym będę mówił, to jest jako dygresja do myślenia, bracia i siostry. Bo Bóg, wydaje się, okazałby się oszustem w pewien sposób. Gdyby nas zapewniał i głaskał, że nie zniszczy jeszcze raz cywilizacji wodą, a miał w zanadrzu zalanie nas ogniem. Dosłownie mówię. To byłoby coś nie tak, chyba z Bogiem. Albo z naszym zrozumieniem tej sprawy, co też jest możliwe. Wiersz 12. Po czym Bóg dodał? To. Pierw powiedział, jaka jest obietnica i po czym Bóg dodał. A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą żywą istotą, jaka jest między wami na wieczne czasy. Co to znaczy na wieczne czasy? Na wiek? Na dwa wieki? Na pięć wieków? Czy na wszystkie wieki? To znaczy na zawsze. Na wieczne czasy to znaczy na zawsze. A więc obietnica nie jest uwarunkowana do roku któregoś tam, tylko jest trwała i dotyczy wszystkich, bo jest zawarta z potomstwem waszym również. 13 wiersz. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Czyli chyba między ludźmi, a Bogu. Łuk mój kładę na obłoki. To taki dosłowny znak. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na przymierze moje, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą i z każdym człowiekiem, i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa. Widać, że to nie może odnosić się do lokalnych jakichś kataklizmów. Bo takie lokalne kataklizmy niszczyły niejedno jestestwo na przestrzeni znanej nam historii. Gdy zatem łuk będzie na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną, a wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi. To jest bardzo piękny antropomorfizm, bracia i siostry. Że Bóg jest tutaj pokazany jako ten, który patrzy, czyli jakby miał oczy i widzi łuk, czyli co? Widzi tęczę, bo tu o to chodzi. I ta tęcza jest dla niego przypomnieniem obietnicy, którą złożył kiedyś naszym pradziadkom. A ta obietnica mówi, że już nigdy nie będzie tak, jak za ich czasów było, że wytracił prawie wszystkich ludzi na świecie. 17 wiersz. Rzekł Bóg do Noego. To jest znak przymierza, które zawarłem między mną, a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi. Zwróćcie uwagę, trzeci raz jest to powtórzone. Nie, że z Noem, ale ze wszelkimi istotami. To jest globalna, powszechna obietnica, że takiego kataklizmu niszczącego cywilizację całkowicie już nie będzie. No, co takiego jest, bracia i siostry, w tym znaku? Żydzi mieli swój znak przymierza, na przykład, że obcięli napletki, a szerzej mówiąc, innym znakiem innego przymierza jest łuk na niebie, czyli tęcza. Proszę sobie wyobrazić, spróbować wyobrazić taką sytuację i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to było takie dla nich wyjątkowe, ta tęcza. No, dla nas tęcza jest zawsze piękna i tak dalej, nie jest żadna wyjątkowa, tylko on zachwycamy się, jest cudna. Ale prawdopodobnie dla nich było to zjawisko zupełnie nowe. Mówię prawdopodobnie, bo nie jestem pewny tego oczywiście. No proszę łączyć tam pierwszy. Prawdopodobnie dla nich to było nowe zjawisko. Tu się śmieją tam ci z mojej rodziny, bo wiedzą, że nie odmówię, nie mogę odmówić. Mówienia trochę o pięknie przyrody. Dobrze. Przyroda uwielbia Boga, bracia i siostry. W liście do Rzymian w rozdziale pierwszym, tam w którymś wierszu jest napisane... 27 chyba.
Nie, 20.
Co jest napisane?
No, że dzieło Boże świadczy o nim.
Jest tak napisane? Że nie mają wymówki, bo mogli poznać Jego potęgę oraz bóstwo dzięki stworzeniu, które widzą. No to widzimy. Między innymi my doświadczamy piękna i potęgi Boga. Przed potopem sytuacja meteorologiczna, klimatyczna prawdopodobnie była taka, że te wody nad sklepieniem, nad tą rakią, one tłumiły światło. No bo spróbuj się spojrzeć na niebo przez, powiedzmy, worek foliowy wypełniony wodą. Co widać? A jeszcze na słońce na przykład. No co widać? No coś widać, ale co? Rozmazane. W zależności od grubości warstwy tej wody, a nad firmamentem chyba tej trochę wody było, skoro rok padała. Czy tam mniej, ale padała długo. Kilka miesięcy, przepraszam, padała. Przesadziłem z tym oczy. I teraz. Teraz jest taka sytuacja, że prawdopodobnie nie widzieli gwiazd nigdy ci ludzie. Może te najjaśniejsze, jakie są najjaśniejsze, jest kilka takich, jedynie kilka punktów, które mogły prześwitywać przez ten gruby baldachin z wody. Może to był Jowisz, może Wenus, może Księżyc, na pewno Słońce, Księżyc nie jest gwiazdą, ale chodzi o wymienić ciała niebieskie, tak zwane niebieskie. Zaledwie kilka. A co się stało po potopie? Po potopie się stało to, że cała woda spadła i ukazało się krystalicznie piękne niebo. A jeszcze nie ma tam świateł, jest głęboki zachód. To jest niska szerokość geograficzna. Jest granatowo-czarna. Na tym tle granatowo-czarnym co? Wiecie co? Gwiazdy tak nigdy nie widzieli. I wtedy na kolana trzeba paść i patrzeć z zachwytem na to, co się widzi. To zobaczyli pierwszy raz, wychodząc z arki. W pierwszy wieczór, którego doświadczyli, wychodząc po wyjściu z arki. Taką sytuację. Potęga stworzenia uderzyła ich. Ile my widzimy obiektów niebieskich w dobrych warunkach? 3000. No niech będzie. 3000 gwiazd widać gołym okiem. Tylko. Można je policzyć. Tak ktoś tam liczył, stąd ta liczba. Nie? Gdy leżysz sobie, powiedzmy, w późnym wieczorem na południu Polski, bo na północy tego nie widać, od razu powiem. W lato nie widać takiego nieba, bo jesteśmy... A, tu mamy słońce i ono nam prawie noc polarną, nie, dzień polarny robi. Im bardziej na północ, tym płytsza noc, bracia i siostry. Nie doświadczałem tego mieszkając w Gdańsku, takich głębokich czerni, jak na przykład gdybyśmy na konwencji w Parach, czy tam gdzieś na południu, i wtedy oszołomiony byłem, jak może być pięknie. bo tam jest prawdziwa noc. Nie mówię, że noc duchowa, tak, ale normalna noc, głęboko. Słońce zachodzi pod horyzont, a oni są na tym wywinięciu kuli. To jest jeden z dowodów, że Ziemia nie jest płaska. Jakby tutaj był ktoś o tej teorii, w tą teorię wierzący. I wtedy widać drogę mleczną, piękne rzeczy wszystkie i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I oni, czujmy się w tą sytuację, doświadczyli tego pierwszy raz, a Noe 600 lat już żył. No to. Druga rzecz, wracając do tęczy. Żeby była tęcza, to musi być deszcz. Lub para wodna rozproszona w postaci kropel, skondensowana woda. Czy woda pada, czy deszcz padał przed potopem, czy nie, to nie wiemy. Ale pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, wiersz 5 mówi tak. To jest ten sporny werset, ale odczytam to. A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu i nie było człowieka, który by ją uprawiał, a tylko mgła wydobywała się z ziemi, zbliżała całą powierzchnię gleby. Jeśli tak również było wtedy, gdy był Eden, nie wiem, ale jeśli tak było, to nie padał deszcz, tylko było nawilżenie z powodu parowania. A jak nie ma deszczu, nie ma tęczy. No i teraz wyobraźmy sobie, że ten deszcz wystarczająco długo padał tam, żeby ta para wodna była już skroplona, już mówię o czasach Noego, gdy wchodzi z arki. I nagle Pan Bóg mu mówi takie słowa, a teraz patrz na niego i ukazuje się. Dla nich było to zjawisko cudowne, nadzwyczajne. Dla nas jest dosyć powszechne, bo trochę jesteśmy obeznani. Ale dla nich pierwszy raz widzących to, o tak, Bóg do nas mówi. W czwartym rozdziale Księgi Objawienia jest opisany tron Boga. Czy tam są cztery postaci i jeszcze co z tyłu? Bóg na tle tęczy. Jak ktoś będzie czytał, nie zwróci uwagi. Co to ma symbolizować? Ta tęcza ma symbolizować, bracia i siostry, pokój. Spróbujcie spojrzeć na tęczę. Co czujecie? Harmonię. Pokój. Piękny. To akurat feng shui nam zakłóca ta linia elektryczna. Ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle fotomontaż. Bo widziałem wiele takich podobnych zdjęć. Podejrzewam, że ktoś to zrobił, tak. Ale no, zostawmy, nie? Czy fotomontaż, czy nie. Wzbudza pokój i poczucie szczęścia. Mając te wszystkie barwy. I tego doświadcza Noe. I Bóg mówi, zaufaj w to, co mówię. Że tak będzie, jak mówię. Że nigdy więcej się taka sytuacja nie powtórzy. Wyjątkowa. Potop był wyjątkowy. A na znak tego kładę ci, pokazuję ci to, moją pieczęć. I za każdym razem, gdy ja będę widział, ale w domyśle, gdy ty będziesz widział i potomkowie twoi będą widzieli i gdy my dzisiaj lub jutro zobaczymy, to możemy sobie pomyśleć tak. Bóg do nas mówi, że więcej nie zgładzi rodzaju ludzkiego. Potop. No i myślimy, że tutaj chodzi o coś więcej niż tylko potop. No a jakie warunki muszą być spełnione, aby tęcza mogła wystąpić, raczej siostry, teraz krótka taka wycieczka, proszę o drugie. Przede wszystkim to jest to samo, co w pryzmacie. Światło się lubi rozszczepić. Leci białe, takie jak doświadczamy, ale ono ma wiele różnych w sobie długości fal i gdy wpadnie w ośrodek o innej, powiedzmy, gęstości, tutaj jest pryzmat, a nie ze szkła, pod pewnym kątem, to w nim już rozszczepi. Nie mam te szczegóły, bo to nie o to chodzi. I już jest smuga kolorowa. To samo dzieje się w wodzie. Spróbujcie spojrzeć na wodę czasem przez akwarium i tak dalej, to tam te same smugi występują. A więc pamiętajmy, że światło nasze białe, które jest takie odbierane jako białe, składa się z takich pięknych barw, od głębokiego fioletu aż do tego nadczerwonego, którego nie widzimy. Tutaj poniżej tego fioletu też coś jest, tego nie widzimy, tam jest rentgen. A nad tym czerwonym też coś jest, promieniowanie cieśle. Nie widzimy, oko nie widzi, ale zwierzaki widzą. Na przykład węże. Węże widzą tam, gdzie my nie widzimy, od tamtej strony. tej czerwonej. I podążają za ofiarą okiem termicznym, a nie taką. Taką gałką, jaką my mamy. No dobrze. I teraz następne. I ostatni. Już nie będę za długo przynudzał tej sprawy. Następny, tak. Wyobraźcie sobie, że to jest kropla wody. Słońce jest za nami, z tyłu. A przed nami jest deszcz i lecą te krople wody. No woda tak nie wygląda, nie jest kulą, tylko jest taką kroplą, ale dla uproszczenia tak się to rysuje, żeby tam rzekomo dzieciak w szkole mógł zrozumieć. Nie o to chodzi, żeby tam zrozumieć, tylko żeby zobaczyć jakąś taką ogólną wizję, jak to może być. Więc mamy słońce z tyłu, świeci nam za głowy, a tam jest deszcz. I tak zawsze jest. Nie możemy oczekiwać, że tęcza będzie tam, gdzie jest słońce. Zgoda? Zgoda. Każdy doświadczył. I patrzymy, widzimy tęczę, ale jak ona powstaje? No więc światło wpada do kropli wody. Na tej pierwszej powierzchni, tam gdzie wpadło, ulega załamaniu, jednocześnie rozszczepieniu, tak jak na tym pierwszym zdjęciu. Leci dalej, pada na wewnętrzną część kropli wody i część wylatuje na zewnątrz. Nie widać tego. Ale część odbija się od tej wody, jak od tej wewnętrznej, jak od lusterka i wraca w naszą stronę.
Bo my jesteśmy tu. Tu. Tu stoję ja i wy patrzycie.
I jak wraca, tam różne zachodzą procesy, pada znowu na tą ostatnią część wody wewnątrz kropli, znowu się załamuje, bo tak zawsze się załamuje, tylko że w drugą stronę i wylatuje. Ale wylatuje w postaci smugi rozszczepionej. I to jest to. Jedna kropla, miliardy kropel. Wiecie o co chodzi? To jest efekt wzmocniony, a my doświadczamy tego jako cudownego obrazu. Czy to jest rzeczywiste zjawisko? Da się sfotografować? Da się. A czy da się dotknąć?
Nie.
A dlaczego nie? No bo nie, bo każdy ma swoją własną tęczę, bracia i siostry. Tęcza zaczyna się tu, w oczach. To jest ten stożek. Zaczyna się w naszej głowie, z tyłu światła. I każdy jak inaczej stoi, to inaczej ten stożek się układa. Ale nigdy do niego nie dotrzesz, nawet gdy podejmiesz się wędrówki, dlatego że on się będzie odsuwać. Rzeczywiste zjawisko, ale nie dotykalne dla ciebie, siostry. Co jest tutaj jeszcze ciekawego dla naszych rozważań? Ciekawe jest to, że takie zjawisko tęczy nie zachodzi o dowolnej porze dnia i nocy, czy tak dalej, tylko wtedy, gdy słońce...
Z tyłu.
Ale, bracia kochani, to wynika z tego, jak woda załamuje promienie świetlne. Tylko wtedy, gdy słońce jest nie wyżej nad horyzontem niż te 42 stopnie. To dla tęczy tej, którą zazwyczaj widzimy jako główną, a dla tej drugiej, bo widzieliście zdjęcie, gdzie była druga tęcza, jest tam 50 ileś. A więc jeśli jest wyżej, to nie będzie tęczy. Bo gdybyśmy usunęli Ziemię, to tęcza byłaby, wiecie, tak, ta Ziemia przeszkadza. Im Słońce jest wyżej, tym ten stożek wchodzi pod Ziemię. I tak naprawdę, gdy Słońce jest wyżej niż 42, to tęcza powstaje pod Ziemią, a pod Ziemią no nie mamy wglądu niestety. Nie? I to dowodzi, że albo wczesnym rankiem Bóg z nimi zawierał przymierze, albo wieczorem, po południu. Wtedy, gdy zachodził ten warunek nie więcej niż 42 stopnie. Pamiętam, gdy to mówiłem we Wrocławiu, to brat powiedział Józef, a on widział tęczę w południu.
Chyba było po rauszu. Ale wiecie, że nie pije.
Nie, nie, no w porządku. Tylko jest pytanie, żeby to przeanalizować kiedyś, bo być może nie była to naturalna tęcza, tylko jakaś wzbudzona przez na przykład wąż strażacki rozprawiający wodę. To jest też możliwe. A więc, bracia i siostry, no to jest taka właśnie ciekawostka głównie dla dzieci, żeby już wiedziały, co i jak w tej przyrodzie działa i żeby zachwycały się zjawiskami atmosferycznymi. Kiedyś ludzie bóstwa sobie z tego robili, to wiecie, no my nie musimy, bo jesteśmy trochę już bardziej na poziomie wyedukowania większym, ale zachwyt pozostaje. Zachwyt nad pięknem przyrody musi pozostać. I teraz popatrzmy jeszcze tak. No to oni wyszli z tego korabia, to widzieli piękne gwiazdy, ale potem czytamy w tym u Hioba, że zaczynają nazywać to konstelacjami różnymi. Na przykład tak. Hiob 9, rozdział 9 wiersz. Hiob żył, no jakiś czas żył, bo mówił współczesny Abrahamowi, tak? Tak mówimy, ale czy to mamy pewne, że on był współczesny Abrahamowi?
Niektórzy mówią o Mojżeszowi.
No właśnie, bo tam nie ma żadnej chronologicznej wskazówki, kiedy on żył. No ale załóżmy, że żył, że taki stary był, że żył przed nim. On stworzył niedźwiedzicę, mówi Hiob. Oriona i Plejady i Gwiazdozbiór Południa. W czasach Hioba już te wszystkie konstelacje, które tak zadziwiać mogły Noego, zaczęły egzystować, już były nazwane. Czy możesz związać jasny pęk Plejad albo rozluźnić pas Oriona? Warto wiedzieć, gdzie Plejady, gdzie Orion, bardzo blisko siebie, ale jak to tak naprawdę wygląda na niebie, to na jesień, bracia, bo w lato nie ma tego. Czy możecie wyprowadzić gwiazdy zodiaku we właściwym czasie i wyprowadzić niedźwiedzicę jej z młodymi? Też pytanie o porządek nieba. Wtedy już kilkaset lat, może po potopie, już na tyle byli zaawansowani w podziwie i w badaniu tych spraw, że byli w stanie nazwać. Ponazywać pewne rzeczy, które są tylko taką projekcją, bo cóż mają ze sobą wspólnego gwiazdy, akurat wielkie niedźwiedzice? No nic nie mają wspólnego, tylko tyle tak, że wyglądają. Ale gwiazdy, na przykład Plejad, mają dużo wspólnego, bo one tworzą jedną gromadę. One to razem się trzymają, chociaż się rozpadają na zewnątrz. Ale przy okazji warto tutaj przeczytać jeszcze raz. On stworzył niedźwiedzicę Oriona i Plejady. Pan Bóg stworzył również Plejady. Zostawmy to. Wracamy do tęczy. Omówiliśmy, drodzy bracia i siostry, przymierze. Obietnicę, że tam Bóg takich rzeczy już nie uczyni, które uczynił z pierwszym światem. No i właśnie czytamy teraz o drugim świecie. Jako było za dni Noego, tak będzie i przyjścia Syna Człowieczego. Tak będzie też i przyjście Syna Człowieczego. Albowiem, jako za dni onych przed potopem jedli, pili, ożeniali się, za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korania i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop, zabrał wszystkich, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. A Bóg mówił, że tak nie będzie. A Jezus mówi, że tak będzie. To jest taki powierzchowny zrozumienie. Więc spróbujmy, no teraz nie będziemy tego robić, ale spróbujmy kiedyś porozwiązywać te dylematy, które być może rodzi przymierze tęczy. W drugim liście apostoła Piotra, od trzeciego wiersza, rozdział trzeci od siódmego wiersza. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane są na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. A dzień Pański nadejdzie 10 wiersz. Jako złodziej w nocy wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, a ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. A więc zatem, czy Bóg, który powiedział, że więcej tego nie uczyni, w tych nowotestamentowych przepowiedniach łamie swoją obietnicę, bracia? Czy nie należałoby tego jakoś inaczej zrozumieć, tak, aby nie dotyczyło to katastrofy związanej z zagładą ludzkości, czy z wyzerowaniem populacji ludzkiej, aż do 8 na przykład? No więc widzimy, gdy czytamy opis biblijny, jak Bóg bezwarunkowo ograniczył samego siebie i złożył uroczystą obietnicę niedoskonałemu człowiekowi, to wydaje się, że on dotrzyma słowa. A więc, bracia i siostry, kochani, jaką naturę mogą mieć te kataklizmy, które są przed nami?
Symboliczne.
Jakąś symboliczną. To nie oznacza, że to, czy ten, czy inny nie zginie, ale na taką skalę makro wielką takie rzeczy się już chyba nie zdarzą. Czy zdarzą się, czy nie, tego nie wiem, ale wydaje się, że przymierze tęczy daje nam taką gwarancję, że myślenie o zagładzie całego świata, to znaczy ludzi na tym świecie, nie jest dobrym kierunkiem. Zresztą my nie mamy takiego też kierunku w istocie. Nie? Ale krwawe rzezi Armagedonu to chodzą nam po głowie. Więc tutaj być może jest inne rozwiązanie na ten temat, ale o tym kiedyś może przy kawie innym razem. Widzę, że bracia Stefanie tu usypiają. Prawa strona dobrze się trzyma, ale lewa śpi. Kończę więc te rozważania, mili bracia i siostry. Tym przesłaniem, abyśmy, gdy będziemy widzieć to piękne zjawisko na niebie, to przypominali sobie, że Bóg również z nami zawarł przymierze, że już więcej nie zrobi tego z rodzajem ludzkim, co zrobił w potopie. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi. Dziękuję za uwagę.